Dzień dobry, panie premierze, witam.
Witam serdecznie.
Jeździ pan po Polsce, konsultuje swoje pomysły na zmiany w szkolnictwie wyższym. One trochę budzą jednak niepokoju, a także mają wymierne skutki. Na przykład rektor Uniwersytetu Gdańskiego mówi, że jego uczelnia będzie miała od 2,5 do 3,5 miliona złotych rocznie mniej. To nie jest dobra wiadomość dla takiej uczelni jak Uniwersytet Gdański.
Po pierwsze, ten sam rektor Uniwersytetu Gdańskiego wczoraj na konferencji prasowej powiedział, że jeszcze nigdy do tej pory propozycje Ministerstwa Nauki nie były tak szeroko konsultowane ze środowiskiem akademickim. Po drugie, to nie jest tak, że co roku Uniwersytet Gdański będzie miał mniej o 2 miliony. W najbliższym roku będzie miał mniej o 2 miliony, dlatego że my promujemy w tej chwili jakość, a nie ilość, czyli nie ogólną liczbę studentów, a proporcje między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych, nie więcej niż 12-13 studentów na jednego pracownika naukowego, tak żeby można było kształcić na odpowiednio wysokim poziomie.
Czy chcę powiedzieć, że za dużo nabraliście studentów?
Tak, tak chcę powiedzieć. Niestety polskie uczelnie cierpią na pewną słabość, jaką jest nadmierne umasowienie studiów. I najwyższa pora z tym skończyć. Takie głosy są zresztą powszechne także w środowisku akademickim. Proszę zwrócić uwagę, że te nowe rozwiązania finansowe funkcjonują od 1 stycznia i nie ma protestów. One zostały zaakceptowane. Nawet pan rektor Uniwersytetu Gdańskiego, mówiąc na pewno ze smutkiem, że Uniwersytet Gdański w tym roku na tym straci, no równocześnie nie kwestionuje samego kierunku takiego projakościowego. Nie jestem przekonany, że Uniwersytet Gdański i inne uczelnie są w stanie szybko skorygować pewne negatywne zjawiska, tak żeby już przestać tracić, a zacząć zyskiwać.
No właśnie, bo czy nie ma obawy o pewną degradację? Czy to nie jest tak, że ostatecznie skończy się tym, że ci, którzy będą chcieli studiować na lepszych uczelniach, będą musieli stąd wyjeżdżać?
Nie, na pewno takiego niebezpieczeństwa nie ma. Mamy Gdański Uniwersytet Medyczny, który jest spośród wszystkich uczelni w Polsce, nie tylko medycznych, wszystkich uczelni na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę publikacji naukowych odnotowywanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych, a więc w Gdańsku można kształcić na wysokim poziomie i nie twierdzę, że w tych uczelniach, które straciły na tych nowych zasadach finansowania, takiego kształcenia nie ma. No ale na pewno są pewne rzeczy do poprawy. Wszystkim nam zależy na tym, żeby polska młodzież, polscy studenci byli kształceni na wysokim poziomie. Ministerstwo wprowadza tylko pewne zachęty finansowe do tego.
Zanim o studentach i o tym, jak jest dzisiaj, co do pomysłów także. Obawy budzi ten pański pomysł na to, na powołanie Rady Powierniczej. Niektórzy mówią, że to jest wpuszczenie polityków do zarządzania uczelniami, a to się kiepsko kojarzy. A
słusznie, mnie by się też kiepsko kojarzyło, bo kompletnie nie mam takiego pomysłu. Po pierwsze, ta koncepcja rad uczelni, takich zbliżonych do rad powierniczych, to nie jest moja koncepcja. To jest koncepcja zgłoszona przez 2 spośród 3 zespołów wyłonionych w konkursie z samego środowiska akademickiego, czyli to są propozycje płynące z wnętrza uczelni. Ale rzeczywiście propozycje kontrowersyjne, czemu one służą? Ta propozycja służy temu, żeby uczelnie były lepiej zarządzane. Czym jest ta rada uczelni? W tę radę, tej rady nie będzie wskazywał żaden polityk. Radę miałby w tej koncepcji, nie wiadomo czy ona ostatecznie wejdzie w życie, ale rozmawiamy o propozycjach. Tę radę miałby wybierać sam senat uczelni, w połowie ona miałaby się składać z przedstawicieli uczelni, a w połowie z osób z tak zwanego otoczenia społeczno-gospodarczego. Nie polityków, tylko wybitnych wychowanków, wybitnych przedsiębiorców, jakichś autorytetów moralnych. Otóż najlepsze uczelnie świata w taki właśnie sposób funkcjonują, że mają coś w rodzaju rady mędrców, takich ludzi, którzy z zewnątrz patrzą na życie uczelni i pomagają tej uczelni dobrze się rozwijać.
A dlaczego studenci piszą, że w tych propozycjach najmniej myśli się o studentach? I mówią, że zaproponują swój własny projekt.
Po pierwsze, nie wszyscy studenci, tylko niektórzy. Po drugie, rzeczywiście takie głosy pojawiły się w odniesieniu do tych 3 projektów przedstawionych przez zespoły ekspertów, ale już ci sami studenci bardzo pozytywnie komentują moje wystąpienia. Przepraszam, to brzmi tak, jakbym się chwalił, no ale takie były fakty. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Na pewno rola studentów na uczelni nie będzie mniejsza niż do tej pory. Na pewno te propozycje, które ostatecznie zaproponujemy, będą wydyskutowane także ze środowiskiem studenckim. Już parę razy spotkałem się z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce mam kolejne spotkanie. Spotykam się także z kołami naukowymi, spotykam się z doktorantami. Natomiast wszystkie te zmiany mają ostatecznie służyć dobru studentów, bo jeżeli będziemy podnosić poziom kształcenia, to na tym korzystać będą studenci, nawet jeżeli temu podnoszeniu poziomu kształcenia będzie też musiał towarzyszyć wyższy poziom wymagań.
Pan wielokrotnie powtarza, że jak rozumiem, tak to rozumiem, że za dużo mamy studentów i za dużo mamy magistrów uczelni, bo gospodarka tylu nie potrzebuje. Ale chce pan części młodych ludzi powiedzieć, nie pozwolę wam pójść na studia, szukajcie innej drogi, mimo że oni, ich rodzice, no, dążą do tego, żeby studiować.
Nie, pani redaktor. Już wkrótce będzie tak, że na uczelniach publicznych będzie więcej miejsc niż jest w ogóle maturzystów. W tym sensie każdy, kto chce studiować dzisiaj w Polsce, ma taką możliwość i to jest wielka wartość. Ja chcę tą wartość zachować. Tyle tylko, że uważam, że polskie uczelnie mogą i powinny kształcić na wyższym poziomie. No nie przypadkowo one w tych rankingach światowych z roku na rok od wielu lat spadają. Nieprzypadkowo mówi się o tym, że dyplomy można sobie w cudzysłowie kupić. Otóż no, koniec z byle jakością. To jest wspólny postulat i ministerstwa, i ogromnej większości środowiska akademickiego.
A jak będzie podnoszony na przykład poziom studiów licencjackich? Większe wymagania na każdym etapie studiów, weryfikacja, co do egzaminowania, czy to nadal pozostanie sfera jakby niezależności każdej uczelni?
To ja pani opowiem anegdotę, którą przedstawił jeden z moich wiceministrów podczas konferencji, bo organizujemy taki cykl konferencji w przyszłym tygodniu. Spotkamy się właśnie tutaj w Gdańsku, na Politechnice w Gdańskiej, będziemy rozmawiać o modelach uczelni, ale podczas jednej z takich konferencji mój zastępca, nierozpoznany przez studentów, stał na korytarzu i usłyszał taką rozmowę. Jeden student pyta drugiego, dostałeś zaliczenie? Tak, bez problemu. A pytał się coś? Profesor cię coś pytał? No i odpowiedź tego drugiego studenta, no co ty? Skoro ani raz nie pojawił się na zajęciach, to jakby miał śmiałość mnie o coś zapytać. No nie mogą wyglądać tak.
Panie premierze, ale ktoś taki powinien być zwolniony dyscyplinarnie.
A to jest osobna sprawa. To jest osobna sprawa i ja na pewno chcę w ogóle zwiększyć władzę rektorów. Z jednej strony chcę zmienić sposób wyboru rektorów, tak żeby te wybory były bardziej transparentne i żeby przy tych wyborach był uwzględniany w większym niż do tej pory stopniu ten element, jakim są zdolności menedżerskie. Oczywiście uczelnie nie są przedsiębiorstwami, to jest dla mnie rzecz oczywista, no ale pewne zasady organizacyjne obowiązują w każdej instytucji, ale ten wyłoniony w nowy sposób rektor powinien mieć większe kompetencje, między innymi mieć możliwość zwolnienia kogoś takiego, kto nie przychodzi na zajęcia.
Powiedział pan także, że studia zaoczne mogą być dłuższe. Dłuższe o ile?
Dzisiaj wszyscy uprawiamy fikcję. Czy to jest kłamstwo, że w ciągu 3 lat studiów zaocznych można przekazać taką samą wiedzę, jak w ciągu 3 lat studiów stacjonarnych? Jeżeli jeden student chodzi na zajęcia przez 5 dni w tygodniu, a drugi ma zajęcia skumulowane w sobotę i niedzielę od rana do wieczora, to ten drugi, nawet jeżeli jest zdolniejszy od tego pierwszego, tak często się dzieje, niestety dostaje wiedzę w umiejętności drugiej kategorii.
Ale zawsze tak było, nawet jak studia były 5-letnie.
A nie, długo było tak, że studia te tak zwane zaoczne, dzisiaj się mówi niestacjonarne, były dłuższe niż studia stacjonarne. Trzeba do tego rozwiązania powrócić, dlatego że jest ciągle grupa młodych ludzi, którzy chcą albo muszą, najczęściej muszą łączyć studia z pracą zawodową. To dla nich są studia niestacjonarne, ale te studia powinny oferować dokładnie te same możliwości, co studia dzienne.
Ale to znaczy 3 lata na dziennych, a 5 na zaocznych?
3 lata na dziennych, 4 na zaocznych.
4 na zaocznych. Czy w wyniku pańskiej reformy, w ogóle reformy szkolnictwa wyższego, a właściwie co, zdarzy się ze szkołami wyższymi, ale prywatnymi?
ta reforma w stosunkowo niewielkim stopniu dotknie uczelni tak zwanych prywatnych, czyli mówiąc językiem znowu ustawowym, niepublicznych, dlatego że w ich sytuację reguluje wolny rynek. Wolny rynek i demografia. Niestety sytuacja w większości uczelni niepublicznych jest coraz trudniejsza, ale są też uczelnie bardzo dobre, niepubliczne. Ja przypomnę, że jest już pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce, Uniwersytet SWPS. Jestem przekonany, że te dobre uczelnie niepubliczne przetrwają konfrontację z niżem demograficznym.
Tu mam jeszcze pytanie o politykę, ale już nie o szkolnictwo wyższe. Pan kilka dni temu mówił, że skala ekstrawagancji Antoniego Macierewicza, to jest cytat z pana, będzie coraz mniejsza. Po tym, jak media ujawniły, że współpracownik ministra obrony, pan Bartłomiej Misiewicz, został zatrudniony jako doradca w Państwowej Grupie Zbrojeniowej z wysoką pensją, nie wiemy dokładnie jaką, no to chyba ta skala ekstrawagancji nie jest mniejsza.
Kogo zatrudnia zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to jest ich sprawa. Żadnemu ministrowi poza nadzorującym tę grupę ministrem obrony narodowej nic do tego. Natomiast no, oczywiście bulwersująca jest wysokość wynagrodzenia, bo nawet jeżeli to nie jest 50 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż zarabia prezydent Rzeczypospolitej, to jednak ten rząd zarobków w przypadku młodego człowieka, no to jest coś demoralizującego. I bardzo się cieszę, chociaż rzecz dotyczy polityków innej partii, ja nie jestem politykiem PiSu, ale bardzo się cieszę, że pan prezes Kaczyński tak stanowczo na tę sytuację zareagował.
A co pan myśli, jak pan słyszy, jak opozycja krzyczy Misiewicze, Pisiewicze, właściwie także do pana?
Tak. I powtarzam to od dawna. Polacy nie będą tolerować arogancji ze strony żadnej władzy, również naszego rządu. Jeżeli będziemy okazywali arogancję, to w 2019 roku Polacy nas z tego rozliczą.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.